Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa. Jak słychać, o tym będziemy mówić i słychać, że goście już są. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa są organizowane i koordynowane przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. To cykl wydarzeń, które mają promować regionalne dziedzictwo kulturowe. W ramach tej imprezy odbywają się warsztaty, spacery tematyczne, objazdy studialne, prelekcje, często zbiegające się z głównymi obchodami europejskich Dni Dziedzictwa. Oficjalna inauguracja odbędzie się w naszym regionie, na Wyspie Biskupiej w Karlinie w najbliższy piątek. W tym roku organizatorzy zachęcają przede wszystkim do interpretowania hasła Europejskich Dni Dziedzictwa w stronę architektury Młode Dziedzictwo, by poszukiwać cenne i ciekawe obiekty architektoniczne, także te wybudowane jeszcze przed, ale też i po II wojnie światowej, pamiętając, że są one pomostem między przeszłością i przyszłością naszej kultury, historii i tożsamości. Czy nauczyliśmy się akceptować przeszłość tych ziem, na których żyjemy, ich historię? Czy jesteśmy z tego dumni? Co rozumiemy pod tym pojęciem dziedzictwo? Nasze dziedzictwo. O tym porozmawiamy. Są z nami Maria Witek, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor Anna Bartczak, starszy kustosz Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Może rzeczywiście porozmawiajmy najpierw o tym naszym dziedzictwie. Czym się wyróżniamy? Co stanowi to clue?
No, mamy sporo elementów. Myślę, że o zasobie tutaj kolega z Narodowego Instytutu Dziedzictwa miałby może troszkę więcej do powiedzenia, bo
nazwa zobowiązuje.
Narodowy Instytut Dziedzictwa też jest autorem opracowania, które rejestruje zasoby dziedzictwa kulturowego w Polsce. Ostatni raport był opracowany bodajże w 2016 roku.
16-17.
No, ale ja kiedyś się pokusiłem o zrobienie przy okazji jednej z branżowych imprez, spotkań ekspertów o takie podsumowanie, czym rzeczywiście nasze województwo się szczególnie wyróżnia. I na podstawie tego raportu ustaliliśmy, że to jest architektura drewniana i niedawno mieliśmy Dni Architektury Drewnianej, również organizowane z dużym sukcesem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w naszym województwie. No i na pewno zespół architektury sakralnej pochodzącej z XIII wieku. To jest absolutnie wyjątkowy zespół kościołów, które powstały mniej więcej w tym okresie z kostki granitowej, z kamienia granitowego. Starannie bardzo i z wielkim pietyzmem obrobionego i tego w zasadzie w Polsce nigdzie więcej nie zobaczymy. Co jeszcze nasze dziedzictwo wyróżnia? Myślę, że dość duża ilość obiektów po rezydencjach, które niestety już nie istnieją, a pozostało po tych obiektach rezydencjonalnych sporo jeszcze dworów, pałaców, ale też bardzo dużo parków zabytkowych, niestety w coraz gorszym stanie zachowania. No i dość dużo jeszcze zabudowy pofolwarcznej, ale ta ginie nam w zastraszającym tempie.
Tytułem do powiedzenia, tutaj pan konserwator przedstawił jak gdyby ten zasób i to, co jest wyróżnikiem naszego regionu, ale gdybyśmy zrobili krok dalej i zaraz przejdziemy do europejskich i zachodniopomorskich dni dziedzictwa, to jest kwestia, że my na zabytki, na to dziedzictwo też powinniśmy i patrzymy przez pryzmat ludzi i oczami ludzi. Ponieważ te obiekty, które w większości są chronione, wpisane do rejestru zabytków, im są umocowane w sensie prawnej ochrony, ale cały czas nic nie zwalnia nas, żeby o tych obiektach też innych, o tym dziedzictwie kulturowym, tego obszaru mówić i mówić w jaki sposób. Poza tym, żeby poznawać historię tego miejsca, ponieważ wtedy będziemy szanowali te obiekty, będziemy o nie dbali, będziemy też remontowali, o ile je poznamy i uznamy jako swoje. Stąd też jest to krok w tej chwili, jak gdyby do rozwinięcia tego, co dzisiaj towarzyszy nam tutaj w tym spotkaniu, czyli do europejskich, a czekających nas za chwileczkę, czekającej nas inauguracji zachodniopomorskich dni dziedzictwa.
A właśnie skoro tutaj padło to stwierdzenie, na ile my traktujemy to dziedzictwo jako nasze, to jak to się zmieniało w czasie?
Ja muszę powiedzieć, że słuchając tutaj wypowiedzi kolegi kierownika Waldemara Witka, ja się bardzo cieszę, że zadanie dotyczące europejskich i zachodniopomorskich dziedzictwa samorząd województwa od 2007 roku powierzył naszej własnej, swojej własnej instytucji, czyli Biuru Dokumentacji Zabytków. I myśląc o tym, jak się zmieniało podejście do dziedzictwa naszego zachodniopomorskiego, czy wcześniej szczecińskiego, czy koszalińskiego, to wszystko wynikało oczywiście z uwarunkowań politycznych i od tego ziemie północne i zachodnie, szczególnie te tereny tutaj Pomorze Zachodniego, Lubuskie czy Śląsk, traktowane były jako ziemie, no mam takie ładne określenie w jednym z programów, uzyskane, inne wyzyskane, a jeszcze inne takie, że właściwie są bez historii, bez tradycji, bo trudno mówić o narodowej, tylko mówimy o kulturowej, tak? Bo trzeba to dziedzictwo oswoić, uznać za własne. Musi minąć wiele lat, muszą pojawić się okoliczności do tego, żeby chcieć je odkryć, zacząć dbać, ale też tworzyć system i opieki, i doceniania tego dziedzictwa, bo nie ukrywajmy, że w kontekście innych regionów Polski traktowalibyśmy po macoszemu. I to, że ta zmiana też polityczna po 1989 roku pozwoliła na to, żeby poczuć się u siebie. Przy czym ja muszę powiedzieć, jako pomorzanka tutaj od 1959 roku, że to wcale nie jest proces zakończony i to, że jest naszym takim marzeniem, żeby społeczności lokalne, żeby też włodarze wszystkich gmin, sołtysi, rady koła gospodyń wiejskich i inne, żeby uznali, że to jest, jesteśmy dumni z tego, co mamy, co żeśmy zastali, jak o to dbamy, to jest też rola takiego działania, takiego dużego projektu europejskiego, jak Dni Otwartych Zabytków, jak to, co Rada Europy do czego zachęciła, to co realizujemy od 2004, wtedy z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków z panią, ówczesną szefową, panią dr Beatą Makowską, a później już przy nowej nazwie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Ja muszę powiedzieć o jednej takiej rzeczy, bo przeglądając tutaj przed przyjściem do państwa takie materiały wcześniejsze, które mieliśmy, ówczesne przed chyba 10 lat minister kultury, czy 12 Zdrojewski, powiedział, że najtrudniejszym problemem jest dobranie tematu ogólnopolskiego w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Bo czasami były to tematy skupione tylko na tej Polsce, tej najprawdziwszej, a reszta tutaj miała problem z interpretacją. Stąd my jesteśmy niepokorni. Myśmy od początku twierdzili, że my mamy zachodniopomorskie dziedzictwo. Ja tu jestem w lekkiej kontrze tutaj do kolegi naprzeciwko, który się uśmiecha. Panie Waldemarze, rozmowa może być przykra później, jak wyjdziemy. W każdym razie, nie jest to groźba.
Rozumiem. W każdym... Tak ją traktujemy.
Pożywimy dyskusję.
W każdym razie jako niepokornie od samego początku uznaliśmy, że będą one w szerszym kontekście. Nie dwa weekendy września, drugi i trzeci, tylko 3 miesiące, bo taka jest potrzeba społeczności tutaj naszego regionu i tak to się odbywa. A w tym module, w tym takim dużym programie Europejskie Dni Dziedzictwa oczywiście, że występują jako element zachodniopomorskich dni dziedzictwa. Także udaje nam się to godzić, mimo pewnych rozbieżności, ale zawsze twierdzimy, że 50 miejsc, które, czy więcej, które odwiedzimy, dziesiątki organizatorów lokalnych, od osób prywatnych po duże i bogate samorządy, to jest to, co się udało, bo my jesteśmy dla mieszkańców, a nie oni dla nas. My ich nie pouczamy, my ich zachęcamy. I taka jest nasza rola. Z szacunkiem do wszystkiego, co jest zaproponowane, bo program, o którym tutaj opowie, mam nadzieję, nasza główna koordynatorka w biurze dr Anna Bartczak, która się przy tym napracowała najbardziej, a program jest naprawdę bardzo rozbudowany.
Za chwilę o tym programie, ale ja jeszcze chciałabym trochę o tej przeszłości powiedzieć, bo to też jest taki nasz fundament, nasz polski fundament w pewnym sensie. Ta przeszłość traktowania tych ziem, tego tutaj, co pozostawili poprzednicy. I powiedziała pani, że to były ziemie wyzyskane, tak? Nie, przepraszam, wyzyskane, tak. Uzyskane, wyzyskane. Ale takim symbolem tego wyzysku były te cegły, które do Warszawy na odbudowę tego miasta stąd miały jechać i jechały. Ale też przecież wiele innych przykładów jest takich tego, co gdzieś tam straciliśmy w tych pierwszych latach. I to nie tylko ze względów politycznych, bo polityka to jedno, ale drugie też, że tutaj przybyli ludzie, którzy jednak byli bardzo niepewni przyszłości tego miejsca, w którym przyszło im żyć i czasami nie przyszło im żyć w wyniku własnego życiowego wyboru, czy tam powiedzmy decyzji podejmowanych w sposób racjonalny, tylko po prostu tak się wydarzyło, albo tak zostali zmuszeni, do tego zostali zmuszeni. Więc tych przykładów jest wiele.
Przykładów jest wiele, ponieważ mamy do czynienia w powojennych czasach z nie repatriacją, tylko ekspatriacją. A szczególnie dotyczy to Kresów Wschodnich, a z takich na przykład pochodzi moja rodzina z dawnej Wileńszczyzny, gdzie miałeś do wyboru, czy chcesz zostać w granicach państwa polskiego, ale przestajesz być na swojej ojcowiźnie, zabierasz, co jesteś w stanie zabrać do jednego bydlęcego wagonu i wyjeżdżasz w nieznane. Ja wielokrotnie powtarzałam jedną rzecz. Do Szczecina czy w Zachodniej nikt nie chciał przyjechać. Oni byli tu przywożeni często wbrew własnej woli. Znali Warszawę, Łódź, Poznań, ale niekoniecznie Szczecin. Miasto, które nie wiadomo było, czy pozostanie w granicach Polski. I przywożąc to, co było najcenniejsze, przyjeżdżali w nieznane. Zasiedlali miejsca, które były dla nich totalnie nowe, niebezpieczne, nieznane. Od architektury, poprzez sąsiedztwo, poprzez niebezpieczeństwa, które wtedy miały miejsce. I zaczynali budować swoje życie również w poczuciu oderwania od swojej ojcowizny, budowania jakichś sąsiedzkich relacji z różnymi grupami, z różnych terenów. Ludzie z Wielkopolski nie lubili haziajów, Rusków, jak nazywano, z akcentem nie takim, jakim trzeba. No zresztą to są takie zaszłości, które rzutowały na stosunki międzyludzkie. I co? I w takim etapie, jak jesteśmy wyrwani, przesadzeni, niekoniecznie podlewani i podparci, to będziemy dbali o to dziedzictwo, będziemy je rozumieli? W życiu nie będziemy go rozumieli, póki się nie oswoimy i póki nie będziemy się czuli bezpiecznie, więc te lata minęły też, minęło ich kilkadziesiąt. To nie jest tak, że zaraz wszystko odbudowywaliśmy. Zwróćmy uwagę, kiedy odbudowano katedrę świętego Jakuba w Szczecinie, a najpierw chciano ją wyburzyć, że po cóż ona nam tutaj. Więc to musimy osiąść, musimy okrzepnąć, musimy się poczuć bezpiecznie, zobaczyć, co możemy zrobić, wyjść poza tą grupę tak zwaną regionalną, w której się odnajdywaliśmy. I to były lata 50., 60., 70., dopiero później coś się ruszyło w latach 80., a później okazało się, że można jednak szerzej, możemy się poznać, możemy się może niekoniecznie lubić, ale jednak tworzymy tę społeczność taką bardziej wymieszaną tutaj, no i możemy odkrywać to, co jest cenne.
Możemy i będziemy.
No, taką mamy nadzieję, bo Dni Dziedzictwa są nastawione na lokalność, czyli nie zazdrośćmy Luwru, nie wybierajmy się koniecznie do Paryża, odwiedźmy najbliższy pałac, zobaczmy, co on w sobie kryje, jakie tajemnice, jakie historie, a czasami są one zupełnie nieprawdopodobne i bardzo ciekawe, ale bardzo trudno czasami jest przekonać do tego, że ten dworek, który stoi w naszej wsi i zawsze go mijaliśmy idąc do szkoły, to jest coś cennego. Bo zdarzało nam się...
Najciemniej pod latarnią.
Tak. To było tak, że jeszcze mniej więcej 10 lat temu, kiedy gminy odpowiadały na nasze pytania, jakie macie najcenniejsze obiekty na swoim terenie, były takie gminy... Przez litość nie wymienię nazwy, bo to bardzo znana miejscowość, gdzie odpowiedziano nam, nie mamy żadnych zabytków, nic cennego nie mamy. I to jest to ten cel, który przed sobą stawiamy. Przekonać po kolei kolejne gminy w naszym województwie, nawet te najmniejsze, że one też mają swój potencjał, że może czasami warto zabrać po prostu klasę dzieciaków, żeby się przeszły po wsi i znalazły sobie te domy, które im się podobają i żeby je spróbowały namalować i zastanowić się, jak je zbudowano, co w nich jest, co jest takiego w nich, że one są ładne, mimo że nie zawsze bardzo zadbane, czasami podniszczone, a jednak mają swój urok i może warto byłoby poznać ich historię i dowiedzieć się, kto kiedyś tam mieszkał i dlaczego zbudował dom tak, a nie inaczej. I o to, do tego przekonujemy i organizatorów, i uczestników, żeby właśnie takie lokalne historie poznawać.
Ale też myślę, że zwłaszcza po 89 pojawiła się taka tendencja większego zainteresowania tym miejscem, w którym jesteśmy, i też poznawania tej historii sprzed wojny, bo to było w pewnym sensie naturalne, prawda? Jeśli wcześniej mówiliśmy o tym, że my tutaj wróciliśmy, ta cała narracja, która była narzucana przez państwo, spowodowała taki skutek, że w momencie, kiedy można było już eksplorować te historię tutaj na tych ziemiach poprzedników, to ruszyliśmy i trzeba przyznać, że...
Od razu może, bo ja mam taką perspektywę dość może szeroką, bo zacząłem pracować w służbach konserwatorskich w 1991 roku, czyli tuż po tym przewrocie ustrojowym, tej przemianie, o której pani mówi. No ta świadomość obywatelskiego społeczeństwa w tym zakresie myślę, że się zaczęła rodzić nieco później. Natomiast troszkę w kontrze do tego, co powiedziała, a może w uzupełnieniu inaczej, pani dyrektor Witek, chciałem powiedzieć, że my już musimy chyba myśleć o tym, że my już zaczęliśmy tworzyć tą tożsamość, nową tożsamość na tych ziemiach, ponieważ dopóki tego z siebie nie wyartykułujemy, to rzeczywiście będziemy tak cały czas traktowani, jak mamy wrażenie, że jesteśmy traktowani z Warszawy, z punktu widzenia centralnej Polski. I to potem się jakoś pokazuje w bardzo różnych aspektach, między innymi na przykład w zakresie dofinansowań, które otrzymuje nasze województwo, czy województwo lubuskie z budżetu państwa na utrzymanie tych obiektów zabytkowych. Bo podobną sytuację w zasadzie mamy w lubuskim, jak w zachodniopomorskim. Dolny Śląski jest troszeczkę inaczej traktowany. Natomiast w każdym z tych województw my się oczywiście kontaktujemy z kolegami, którzy pracują w podobnych instytucjach, czy samorządowych, czy rządowych, zajmujących się ochroną dziedzictwa. Te procesy są bardzo podobne, tak? To znaczy i w lubuskim, i w dolnośląskim mamy ogromną ilość osób, które zakładają stowarzyszenia, mniejsze lub większe, które się też kontaktują ze sobą, zrzeszają bądź nie zrzeszają, jeszcze większe jakieś grupy. To w tej chwili w mediach społecznościowych jest bardzo widoczne w niektórych tych województwach. Rzeczywiście to zainteresowanie ochroną zabytków, i to w bardzo małej skali niekiedy, na przykład jeżeli chodzi o domy przysłupowe na terenie lubuskiego mniej, ale na terenie dolnośląskiego jest widoczne. No u nas takich zjawisk, jeżeli chodzi o użytkowników domów szkieletowych, drewnianych, na razie jeszcze nie obserwujemy, ale kto wie, być może tego typu też działania się zainicjują, ale mamy ogromną też rzesze ludzi, którzy się zajmują bardzo różnym spektrum ochroną dziedzictwa i ochroną zabytków. To też cały czas obserwujemy, monitorujemy i Narodowy Instytut Dziedzictwa również to widzi, Biuro Dokumentacji Zabytków. My mieliśmy okazję spotkać się ze społecznymi opiekunami zabytków dwukrotnie, w ubiegłym roku i w tym roku po raz pierwszy. To jest niewielkie grono osób.
Właśnie, ile osób liczące?
To jest kilkanaście osób. Aha. Natomiast to jest zupełnie sytuacja nie oddająca tego obrazu zainteresowania ze strony właśnie na przykład organizacji pozarządowych, które się zajmują czy konkretnymi obiektami, czy konkretną gminą, czy działających w obrębie konkretnego powiatu. Może tutaj kolega kierownik więcej powie, bo on rzeczywiście bezpośrednio się najczęściej kontaktuje w terenie z tymi osobami, z tymi organizacjami, zresztą biorąc często aktywny udział w organizacji różnych wydarzeń, które z racji aktywności tych grup mają miejsce.
No właśnie powstają stowarzyszenia, które tak jak wszędzie podejrzewam w kraju też, ale na rzecz ratowania jakiegoś pojawia się coś tak, na rzecz jakiegoś obiektu i cała energia jest jak gdyby skoncentrowana w tę stronę, żeby działać. Ale te drobne czasami sprawy, które dotyczą jakiegoś odkrywania, tak? I wyobraźmy sobie, że ktoś nagle odnawia stary dom i na strychu znajduje jakieś gazety. Nagle się zainteresował, bo to jest z tego czasu. Ostatnio z kimś rozmawiałem, ktoś odkrył całą ścianę, która była przedtem wytapetowana gazetami, żeby był fajny podkład i później ułożyć tapety, żeby to się równo trzymało. Później rozwiesza pranie i patrzy, że na elementach więźby dachowej są jakieś ołówkiem napisane jakieś rzeczy i tak dalej. To są tacy niemi świadkowie historii tego obiektu, ponieważ bardzo często jest, bardzo trudno nieraz jest, jeżeli ktoś nie jest profesjonalnie przygotowany, żeby znaleźć jakieś źródła i tak dalej. Ale to jest taki pierwszy kontakt. I to, co często powtarzam, inaczej podchodzi się nieraz do budynku, już tak zejdźmy do tego...
Do tej architektury która jest...
Tak? Gdyby się okazało, tematem. Że ten dom wzniósł pani dziadek. Pani tato go remontował, to pani emocjonalne nawet takie podejście do tego obiektu byłoby inne. Natomiast ktoś, kto użytkował, został formalnie właścicielem, to cały czas jak gdyby on poznaje ten obiekt. Tak? Z różnych przyczyn. Jedni lepiej, inni traktują to jako w sensie użytkowym. Ale oczywiście zdarzają się tacy, których to niesamowicie interesuje i my patrzymy...
Którzy adoptują cudzego dziadka, krótko mówiąc.
Być może, można tak powiedzieć, ale też z punktu widzenia nawet takiego konserwatorskiego, gdybyśmy my siedząc kogoś przekonywali, że to ma wartość, no to powiedzmy on nas wysłucha i natomiast jeżeli on sam dojdzie, to ja często mówię, on już jest po drugiej stronie, tak? On jest tym, który tego nie zepsuje, nie zniszczy, nie spowoduje jakichś uszczerbków, będzie się dowiadywał o kwestie związane być może z historią, z możliwościami remontów, zasad remontów i tak dalej. To jest ta gdzieś rola. I trzeci element, który mi się tutaj kojarzył, związany z tym dziedzictwem i oswajaniem tego dziedzictwa, to jest też taka rzecz, którą się też Narodowy Instytut Dziedzictwa zajmuje i kwestia dziedzictwa niematerialnego. Jak na tych terenach mówić o dziedzictwie niematerialnym? I właśnie w wyniku różnych splotów okoliczności, zdarzeń, to co pani dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków mówiła, społeczności, które się spotkały, nagle się okazuje, że powstaje nowa rzecz, która już jest tą tradycją, która wymaga ochrony, albo możemy się nią pochwalić. I tutaj przytoczę taką rzecz związaną z Trzebiatowem, gdzie od kilkudziesięciu lat organizowany jest Wieczór Czterech Świec w okresie Bożego Narodzenia. I to zjawisko zostało uznane jako przykład dobrych praktyk niematerialnego dziedzictwa i jest promowane w całym kraju. Czyli coś, co w wyniku zderzenia różnych kultur jest utrzymywane i można o tym mówić jako nowym zjawisku.
Ale powstało po wojnie i jest to stworzone zjawisko przez te nowe pokolenia, które się pojawiły w okresie powojennym.
To uczennica się zgłasza.
Jeśli mogłabym. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest jakieś tutaj ukłony w stronę służb konserwatorskich czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale ja muszę powiedzieć, że są dobre zapisy w ustawie o ochronie opiece nad zabytkami 2003 roku, która zobowiązuje samorządy do przygotowywania i prowadzenia gminnych ewidencji zabytków i programów opieki. Mamy popodpisywane różne konwencje międzynarodowe, w tym o dziedzictwie niematerialnym i tak dalej, ale to, że kazano gminom zrobić coś, co jest niepopularne, nie ma sankcji na to, jeśli nie zrobią, nikt ich nie ukaże. Ale jak powstają te programy opieki, gdzie mamy analizę dziedzictwa, gdzie mamy wskazanie, jakie są cenne obiekty, co jest takim wyróżnikiem, no nie ma gmin, które nie mają naprawdę nic, bo to jest nieprawda. Ludzie też dostają dokument, dostają też materiał, dostają też dokumenty, z których mogą się też dowiedzieć, ale dostają też rodzaj takiego narzędzia, że mogą się starać o finansowanie pewnych rzeczy, w tym tych zabytków, które są tylko w gminnej ewidencji. Jesteśmy jedynym województwem, które taką możliwość ma i w konkursie samorządu województwa mamy dotacje dla obiektów na remonty i dokumentacje dla obiektów rejestrowych i dla obiektów gminnej ewidencji. Więc to jest też ważne, że można uzyskać dotacje na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak dla obiektów będących na przykład pomnikiem historii. Tamte mają więcej możliwości, bo mogą z innych źródeł. Tu jeżeli te samorządy, a to mogą wszystkie samorządy i gminne i powiatowe, wbrew pozorom to jest bardzo ważne, bo to pozwala ludziom zrozumieć, że jednak to jest to coś cennego i mogę ten dach naprawić, mogę dostać jakieś wsparcie finansowe. Jednocześnie mówię to, co mówiłeś, Waldemarze, że poznajemy historię w skali mikro tego domu, ale później możemy zobaczyć, czy jest ich
ale
więcej.
Ale to zaczyna promieniować, tak, po prostu.
Tak. Samorządy, które też dostrzegają, jeśli mogę przykład samorządu przytoczyć świeżo, tutaj pan konserwator też wspominał o Dniach Architektury Drewnianej. Tydzień temu odbyły się warsztaty zasad konserwacji historycznej stolarki w ramach tych Dni Architektury Drewnianej w Moryniu. I tam władze miejscowe byśmy powiedzieli, wzięły na warsztat, ale dofinansowują remonty historycznych stolarek okiennych i drzwiowych. Czyli coś, co jest bardzo często znika nam z krajobrazu, bo z różnych przyczyn technicznych, energetycznych, jakichkolwiek, czy estetycznych, że się wymienia, tutaj jak gdyby dostrzeżono, że jest taka możliwość i te środki finansowe, które zostały na to przekazane, też będą świadczyć, że to miasto będzie piękniało, tak? I nagle dostrzeżenie tego elementu.
Nie straci tego swojego charakteru, prawda?
Tak. A stolarki nam niestety w dużej części z różnych przyczyn umykają, a to jest takie jak okno, a zwłaszcza te drzwi, to zaproszenie do domu, tak? I te drzwi są niesamowite.
Ja jestem miłośniczką drzwi, także to jest temat, który moglibyśmy rozwinąć, ale jednak chcemy porozmawiać o tegorocznych Dniach Dziedzictwa. Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, postanowiłam, wydrukuję sobie program, ale zrobiło mi się żal lasów, bo to 62 strony. Także to też pokazuje skalę tego wydarzenia, które przed nami. Właściwie cyklu wydarzeń.
Tak, to jest tak, że mamy około 40 miejscowości, ale wydarzeń dużo więcej, bo niektórzy organizatorzy robią całe cykle spotkań, spacerów, wycieczek, więc to jest nieprzeliczalne. Zresztą my nie staramy się iść w statystykę. Zależy nam na tym, żeby ludzie znaleźli coś dla siebie i w związku z tym są wydarzenia na dużą skalę, jeżeli to jest bogaty samorząd, który może sobie na to pozwolić, jak na przykład Kołobrzeg, który w tym roku promuje swoje ujęcie solanki, zaprasza do kopalni borowiny, ale jednocześnie też chce się pochwalić świeżo odnowioną basztą lądową. I są też bardzo małe samorządy czy małe stowarzyszenia, które robią drobną rzecz, ale to jest najważniejsze, że to jest właśnie bliskie ich sercu. Są tacy, którzy proponują grę miejską, na przykład jak Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna, który kolejny rok przygotowuje gry pozwalające na poznawanie historii i architektury własnego osiedla. A to od tego trzeba zacząć, bo tak jak mówiła moja szefowa przed chwilą, to te pierwsze pokolenia były tu obce, ale my tu już jesteśmy od 5 pokoleń, to już najwyższa pora, żebyśmy traktowali to jak własne, bo często właśnie to już 5 pokolenie mieszka w tym samym domu. Nieważne, że wybudowano go przed wojną, ale my już przestajemy mówić, że to jest po niemieckie. To jest XIX-wieczny dom, to jest barokowy pałac, to jest nasze, bo my jesteśmy tego depozytariuszami. Po nas być może przyjdzie jeszcze ktoś inny, a wszystkim nam zależy na szacunku dla tego genius loci, tego miejsca, które tutaj mamy i tego, co zostaliśmy. I to próbują pokazać organizatorzy, zapraszając, otwierając właśnie. Jeżeli już przywołaliśmy Moryń, to właśnie 12 Moryń zaprasza do zwiedzania młyna wodnego, ale jednocześnie jednego z domów prywatnych, żeby zobaczyć, jak postępują prace remontowe i jak właśnie ludzie pokochali ten dom. Właśnie, znaleźli tego swojego dziadka w tym domu i odtwarzają klimat, który jest niepowtarzalny właściwie. Nigdy nowy dom tego nie stworzy. Choć jednocześnie zachęcamy do poznawania tego, co traktujemy jako rzecz codzienną, a to już jest zabytkiem, czyli na przykład ratusz w Koszalinie. My to traktujemy, taka ściana jednolita, właściwie co to jest. A to już lata temu zostało wpisane do rejestru, mimo że wybudowano w 1962 roku. I to jest fantastyczna architektura tak naprawdę. Mamy najmłodszy, chyba nadal najmłodszy zabytek w Polsce, czyli cerkiew grecko-katolicką w Białymborze, która miała raptem 22 lata, kiedy została uznana zabytkiem. Więc my naprawdę mamy się czym pochwalić. Jest tylko kwestia znalezienia ludzi, którzy będą chcieli zaangażować czas, energię, własne pieniądze w to, żeby innym przybliżyć to, co sami pokochali.
A jak to było? Bo też interesuje mnie to od tej strony takiej technicznej. Czy na początku było tak, że to trzeba było właśnie dzwonić, pisać, zachęcać, negocjować i tak dalej, a teraz jest łatwiej, bo sami się pchają drzwiami i oknami i mailami?
To bywa różnie.
Różnie.
To jest tak, że mamy grono organizatorów od lat wiernych i ja wiem, że oni przygotują program, ale czasami trzeba wykonać 2 albo 3 telefony, żeby im przypomnieć, że ten termin upływa i że trzeba już się jakoś zdeklarować. Są tacy, którzy sami pilnują terminów i nie trzeba za nimi godzić. No a są tacy, których trzeba od nowa pozyskać. Trzeba od nowa wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi w tych dniach dziedzictwa. I wytłumaczyć, że wbrew temu, co oni sądzą, to, co u nich można zobaczyć, też jest warte, że to nie jest tak, że jak gmina nie ma Zamku Książąt Pomorskich, to ona już nie ma żadnego cennego obiektu na Pomorzu Zachodnim. No i tak powolutku przyrastamy w kolejnych organizatorów, kolejne gminy, kolejne powiaty, choć ja bardzo sobie cenię tych wiernych, którym ciągle chce się wymyślić coś nowego w każdym roku, bo nie oszukujmy się, dużo łatwiej jest w Szczecinie zinterpretować kolejny temat Dni Dziedzictwa, mając taki wybór obiektów. A czym innym jest maleńka gmina, która ma jeden pałac, jeden park, folwark, no może jeszcze jakieś kilka obiektów ciekawych gminnej ewidencji. Oni właściwie nie wiedzą, co mają pokazać i przez ile lat mają pokazywać to samo. Trzeba znaleźć jakiś sposób na...
Tak, tym bardziej, że ci odbiorcy, część z tych odbiorców na pewno to będzie się powtarzać, prawda?
Dokładnie tak. I czasami właśnie tacy fantastyczni moi organizatorzy, moi, przepraszam za takie zawłaszczenie, ale już po tylu latach to już troszkę tak jest. Pierwsze, co mówią, ojej, pani Aniu, ale co ja mam w tym roku jeszcze tu pokazać w tym moim Kamieniu Pomorskim? I potem się okazuje, że w Kamieniu Pomorskim jest bardzo bogaty program, bo dało się. No ale to zawsze zależy od człowieka po prostu. Jeżeli zabraknie ludzi z pasją, to wtedy mamy problem.
Ale to jest w ogóle bardzo, bardzo, mogłaby być bardzo piękna puenta, ale my jeszcze nie kończymy. Chciałabym poprosić takie własne typy, jeśli chodzi o te wydarzenia. Ja wiem, że one wszystkie są bardzo ciekawe. Myślę, że zresztą to może być niepolityczne, prawda? W sensie takim, że tutaj kogoś wyróżniamy, czy coś wyróżniamy. Na Natomiast coś, co może w ten sposób warto nie przegapić po prostu.
No właśnie, jest kwestia z typowaniem, to jest to, co padło na początku, że każde wydarzenie jest bardzo ważne. I ja powiem z perspektywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który jest koordynatorem, i ten koordynator to jest taki wierzchołek góry lodowej, ale gdyby nie praca i współpraca z instytucjami, organizacjami, samorządami i od najdrobniejszego wydarzenia, to nie byłoby tego efektu związanego, że kilkaset tysięcy rocznie bierze udział w wydarzeniach i jest to jak gdyby... Ta masa jak gdyby wskazuje na to, że to jest potrzebne, że to jest... Natomiast ja bym się nie pokusił o wskazywanie tutaj wydarzenia, organizatora, ponieważ każdy jest bardzo cenny i podziwiam zawsze tę taką kreatywność związaną też z nawiązywaniem do ogólnopolskiego tematu. Bo mamy w tym roku w stronę architektury młode dziedzictwo i to co padło tutaj, no jak takie elementy młodego dziedzictwa znaleźć w jakiejś małej miejscowości, gdzie jest tylko kościół i ten kościół jest powiedzmy kamienny, XVI-wieczny, jak tutaj nawiązać do tego. Ale zawsze pojawia się temat, który jak gdyby troszeczkę mobilizuje, plus do tego też tutaj ukłon w stosunku do wojewódzkich organizatorów, którzy Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa organizują od wielu lat pod takim szerokim hasłem przestrzenie dziedzictwa. I te przestrzenie dziedzictwa są dla mnie jak taki ojciec, który ogarnia wszystko.
To zabrzmiało tak poetycko, że ja nie poznaję kolegi kierownika.
Poczułam się macochą.
Ale my musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, przy czym się bronimy rękoma i nogami, pazurami po prostu. Jeżeli pada pytanie właśnie od koordynatora europejskich dziedzictwa, więc Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, wytypujcie najlepsze wydarzenia. Przecież to jest, tak jak mówisz, bycie macochą dla tych wszystkich, którzy coś robią. Nie można powiedzieć, że spotkanie z najstarszą mieszkanką jakiejś miejscowości jest mniej ważne dla tej społeczności niż wielkie wydarzenie w Koszalinie, Szczecinie czy gdzie indziej.
Czy nasza własna inauguracja.
Czy nasza, no właśnie, która jest w Karlinie. To jest Karlinie. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji w naszym regionie, że my nie musimy biegać, szukać i błagać na klęczkach, żeby ktoś się zgłosił do organizowania uroczystości wojewódzkiej inauguracji. Karlino w zeszłym roku, ja nie wiem, w sierpniu czy wrześniu już się zgłosiło, już się dobijało, że koniecznie chcieliby u siebie, bo to jest teren też na Wyspie Biskupiej związany z Gryfitami przecież, więc to jest też miejsce ważne. My mamy jeszcze jedno takie swoje podejście. Mówimy o architekturze młodej. My mamy jeszcze jedno wytłumaczenie. Każda architektura była kiedyś młoda. Ja wiem, że chodzi o modernizm, ale nie odrzucimy nikogo, kto właśnie będzie oprowadzał po kościołach granitowych, ryglowych, czy po jakichkolwiek. Mówię, każda architektura była kiedyś młoda. My jesteśmy mistrzami reinterpretacji tematu warszawskiego, wychodząc z założenia, że na naszym terenie, no z szacunkiem, ale jednak wiemy lepiej, jak to powinno wyglądać.
Co prawda, jak okazuje się, zadałam niewłaściwe pytanie, takie wpisujące się w ten nurt organizatorów ogólnopolskich. Natomiast bardzo się cieszę, że je zadałam, bo dziękuję za taką odpowiedź po prostu. Tak jak już tu padło, to już w najbliższy piątek na Wyspie Biskupiej w Karlinie inauguracja. I też mówiłam o tym, że można znaleźć program, można zajrzeć tam, zobaczyć co w najbliższej okolicy, ale też gdzieś dalej po to, żeby wyruszyć gdzieś na jakąś wyprawę, na poszukiwanie naszych zachodniopomorskich skarbów.
Tak, bo wielu organizatorów nie organizuje wydarzeń stacjonarnych, nazwijmy to umownie, tylko na przykład rajdy rowerowe, spacery, wycieczki wszelakie. No, ja to złamię tę swoją zasadę, że nie, nie wyróżniamy, ale opowiem o inicjatywie, która trwa już ponad 10 lat. Mamy jeden powiat, który corocznie organizuje objazdy. I po powiecie stargardzkim można jeździć po kolejnych gminach, poznawać ich architekturę, ich historię. I to jest fascynujące, bo tam zawsze natychmiast w dniu, w którym zaczynają się zapisy, właściwie jest pełen autobus, bo okazuje się, że tych ludzi, którzy chcą poznać te małe miejscowości, te sobie nieznane kościoły średniowieczne, te popadające czasami w ruinę pałace, jest tak wielu, że ten autobus tak naprawdę nie wystarcza. No ale no jest jeden. I to jest to, co może dodam jeszcze na koniec, że na naszym terenie tym się różnimy od innych regionów, że u nas takie grupy najczęściej jednak oprowadzają fachowcy, nie obrażając przewodników. To zawsze są to historycy sztuki, architekci, konserwatorzy zabytków, gwarantujący najwyższy poziom wiedzy przekazywanej ludziom. I myślę, że oni właśnie to doceniają.
Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Byli z nami Maria Witek, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor Anna Bartczak, starszy kustosz, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dziękuję.
Dziękuję.
I Tomasz Wolender, zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków. Dziękuję bardzo.